Witam bardzo serdecznie na antenie Radia Maryja pana profesora doktora habilitowanego Mieczysława Rybę. Szczęść Boże, panie profesorze.
Szczęść Boże.
Naszą rozmowę rozpocznijmy od Ukrainy. Wczoraj zakończyło się posiedzenie, projekt stworzony przez Ukrainę, poświęcony problematyce okupowanego od 2014 roku Półwyspu Krymskiego. Platforma Krymska z udziałem także prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy. Moskwa mówi wprost, panie profesorze, i ocenia szczyt Platformy Krymskiej jako nadzwyczaj nieprzyjazny wobec Rosji.
No tak, no bo Rosja aneksowała Krym. Rosja, że tak powiem, uznaje to jako część swojego terytorium. Oczywiście społeczność międzynarodowa nie uznaje tego, no ale fakty są takie. Integruje z resztą kraju na różne sposoby ten teren. On ma oczywiście fundamentalne strategiczne znaczenie na Morzu Czarnym. Więc jakiekolwiek takie ruchy międzynarodowe, które miałyby to kwestionować, uważam za nieprzyjazne w stosunku do siebie. Bo pamiętajmy, to się dzieje w kontekście tego, że Niemcy praktycznie chcą normalizacji stosunków z Rosją. Realizują Nord Stream w tej chwili w sposób bardzo jednoznaczny. To jest oczywiście projekt najbardziej antyukraiński w sensie gospodarczym, jaki można sobie wyobrazić. No, Polska włącza się w pewną aktywność ukraińską, bo Ukraińcy szukają sprzymierzeńców. Wiadomo jest, że administracja Bidena wycofuje się z Europy, oddaje Niemcom tutaj prymat. Więc ta aktywność i Polska, i różnych krajów tej Europy Środkowej, i organizacji idzie w kierunku tego, żeby szukać jakiejś płaszczyzny współpracy, takiej alternatywnej i niezależnej jak gdyby od tego, co robią wielcy gracze, bo wielcy gracze tu od Rosji począwszy na Niemczech i Ameryce kończąc dogadują się kosztem Europy Środkowej.
Ten scenariusz, panie profesorze, powtarza się właśnie kosztem Europy Środkowej. Nasze położenie geopolityczne jest takie, a nie inne. Spotkanie kanclerz Niemiec Angeli Merkel w Rosji, za chwilę także na Ukrainie i do tego oczywiście bulwersująca decyzja dotycząca realizacji tej inwestycji Nord Stream 2, która bezpośrednio godzi w bezpieczeństwo energetyczne krajów Europy Środkowo-Wschodniej.
Dokładnie tak. No oczywiście my mamy tradycję, jeśli bierzemy pod uwagę Europę Środkową, tradycje jagiellońskie, kiedy to właśnie czy w koncepcji Międzymorza, czy teraz Trójmorza jest próba zorganizowania się samodzielnego tej części naszego kontynentu. Wydaje się, że w tej chwili nie ma innej drogi, bo takie liczenie, przez lata liczyliśmy na Amerykę jako mocarstwo morskie, które ma swoje globalne interesy, prowadzi globalną politykę i zechce po prostu stawać w naszej obronie ze względu na swój własny interes. To było widoczne za czasów Donalda Trumpa. Mieliśmy do czynienia z aktywnością dużą amerykańską w tym regionie. Natomiast po zmianie administracji w Waszyngtonie sytuacja wygląda już zupełnie inaczej i tutaj trudno liczyć na najbliższym czasie na inne warianty. A pamiętajmy, że Rosja stosuje w tej chwili taką zaczepną politykę, chociażby objawiającą się tym, co widzimy na Białorusi. Mamy do czynienia w relacji chociażby z Polską i z Litwą, z taką wojną hybrydową, próbą destabilizacji kraju poprzez wpychanie nam tutaj imigrantów. Więc absolutnie tych zagrożeń będzie cała suma różnorakich i w tym kontekście współdziałanie nasze, jakiekolwiek to środkowoeuropejskie, wydaje się geopolityczną koniecznością.
Panie profesorze, suwerenna i niepodległa Ukraina także dla Polski jest swoistego rodzaju buforem bezpieczeństwa.
Owszem, oczywiście Ukraina popełniała wiele błędów, też o tym powiedzmy, bo z jednej strony w tej polityce historycznej, próbując bazować na tradycji ONUPA, to najgorszy z możliwych wyborów, Ukraina zawierzyła w pewnym momencie w tak zwany trójkąt normandzki, czyli spotkania, prawda, w Mińsku w obecności Łukaszenki, Putina, prezydenta Francji czy kanclerz Niemiec. Z tego oczywiście nic nie wyniknęło takiego konstruktywnego oprócz gadulstwa. I być może wszyscy pójdą tam też po rozum do głowy, że praktycznie bez Polski, bez tutaj jakiegoś takiego środkowo-europejskiego współdziałania nic innego nie wyjdzie. Po prostu nie ma takiej fizycznej możliwości, ponieważ są rozbieżnie zdefiniowane interesy.
Wspominaliśmy już o administracji Waszyngtonu, o decyzjach prezydenta Joe Bidena. Na chwilę zatrzymajmy się przy Afganistanie. Na naszych oczach rzeczywiście dzieją się bardzo niebezpieczne i mogące skutkować w postaci chociażby mechanizmu domino procesy związane chociażby z wycofaniem się wojsk amerykańskich z Afganistanu.
No tak, Ameryka zwija różne fronty. To znaczy to w sprawie Nord Stream to już powiedziałem, że tu się wycofują. Chcąc skoncentrować się na generalnej konfrontacji z Chinami, bo tę konfrontację wydaje się na razie przegrywają i zwijają też front na Bliskim Wschodzie. Można powiedzieć, że to była jakby front zastępczy, drugorzędny z punktu widzenia Ameryki, no ale tam się zaangażowali. I teraz takie wycofanie się rodzi co niemiara, po pierwsze, wątpliwości, bo się to wycofanie jest kompromitujące. No to jak to robi Joe Biden, no w najgorszym z możliwych stylów. Po drugie, zachęca to wielu jakichś tam lokalnych przeciwników Ameryki w świecie do tego, żeby przetestować, gdzie jeszcze Amerykanie realnie są. Nie gdzie manifestują werbalnie, że oto jesteśmy, chronimy pewien obszar, tylko realnie. Znaczy proszę, mówią, różni mogą powiedzieć, sprawdzam, pokażcie, że realnie działacie. Jeśli działacie, to musicie zamanifestować siłę. Natomiast Biden zachęcił wszystkich innych, ażeby, czy to nawet Chińczyków, ażeby przetestowali, jak Amerykanie będą bronić chociażby Tajwan. Czy to Rosjan w różnych części, chociażby w relacji do Ukrainy, czy wszystkich innych graczy, chociażby na Bliskim Wschodzie, bo przecież Amerykanie tam są też obecni, żeby mniej więcej tylko po prostu tych Amerykanów spróbować wypychać. No z taką rzeczywistością mamy do czynienia. I to, co zrobili Amerykanie w Afganistanie, też bardzo powinno nam mówić o naszym bezpieczeństwie, bo taka ślepa wiara, że jeśli mamy tu jakąś obecność amerykańską, to w momencie konfrontacji poważnej, militarnej, Amerykanie naprawdę będą do końca nas bronić, no jest mocno nadwątlona w tej chwili.
Sprawa ewakuacji. Talibowie stawiają termin jednoznaczny do 31 sierpnia. Joe Biden zapowiada, że żołnierze amerykańscy do tej daty wycofają się, ale już wiemy, panie profesorze, że nie uda się wszystkich osób ewakuować, a niektórzy, którzy uciekają z Afganistanu, to są również i ci, którzy na pewno nie powinni się dostać do innych krajów, chociażby niektóre przypadki, które mówią wprost, że uciekają także zwykli terroryści.
No to nie ma wątpliwości. Pamiętajmy, że talibowie uwolnili setki tysiące terrorystów z więzień, czy też ludzi o skrajnie fundamentalistycznych, radykalnych poglądach. No, jeśli ktoś ma nadzieję, że oni zaczną sprzedawać warzywa na straganie lub zajmą się jakąś spokojną pracą, no to wydaje się to być marzenie, takie płonne marzenie, zupełnie niczym nie poparte. W związku z czym to nie tylko chaos i wielka krzywda i po prostu śmierć, która może czekać wszystkich tych, którzy jakkolwiek współpracowali z Zachodem w tym państwie, ale również możemy mówić o rozprzestrzenianiu się różnych grup terrorystycznych, bo rzeczywiście to może być baza na przyszłość do takiego działania. Pamiętajmy, że islam, zwłaszcza w tym wydaniu, ma bardzo ekspansywny wymiar i tutaj wręcz ideologiczny i nie należy być naiwnym i myśleć, że jeśli talibom udało się w Afganistanie, to innym grupom wspieranym przez talibów że te inne grupy nie będą próbować tego samego w innych krajach.
Panie profesorze, jaki scenariusz dla Afganistanu na najbliższe miesiące, ale także dla całego Bliskiego Wschodu, bo oczywiście te decyzje i to wszystko, co się dziać będzie w Afganistanie, będzie także promieniować na kraje sąsiedzkie?
No tak, no pamiętajmy, że w regionie jest kilka krajów stawiających sobie takie mocne cele mocarstwowe. Mamy tutaj Iran, więc wydaje się, że to, co się stało dla Afganistanu, jest w jakimś sensie sygnałem dla Iranu, żeby stawać na nogi i tej presji Ameryki nie ulegać. Mamy do czynienia z Turcją, która jest też krajem islamskim, aczkolwiek o innym kontekście etnicznym, bo tu mamy Persów, a w Turcji po prostu te ludy tureckie. Więc jeszcze mamy Arabię Saudyjską, też duże mocarstwo w regionie, kraj islamski, arabski, więc wydaje się, że tam będzie na nowo próba rozdania czy ułożenia równowagi sił, więc ten niepokój może się pojawić. Do tego dodajmy Izrael, ciągle wspierany przez Stany Zjednoczone, posiadający broń nuklearną, a więc bardzo niebezpieczny punkt, zresztą ważny z powodów chociażby kulturowych, religijnych. No trudno powiedzieć, co się będzie działo na Bliskim Wschodzie, ale na pewno spokoju trudno tam oczekiwać w najbliższym czasie. Natomiast pamiętajmy, proszę zwrócić uwagę, jak Unia Europejska, czy Niemcy inaczej dzisiaj reagują na przyjmowanie imigrantów. Jeszcze 6 lat temu, w 2015 roku, Angela Merkel mówiła politykę otwartych drzwi, a dzisiaj absolutnie je zamyka. To jest ta sprzeczność, ten absurd, który w tej polityce jest, ale dlaczego zamyka? Bo wie, z jaką skalą problemów miała do czynienia i z jaką skalą problemów może mieć do czynienia, zwłaszcza w sytuacji, kiedy Amerykanie już nie panują nad sytuacją na Bliskim i Środkowym Wschodzie.
Bardzo dziękuję, panie profesorze, za ten komentarz i serdecznie pozdrawiam. Bóg zapłać z panem
dziękuję
Bogiem.
Dziękuję uprzejmie, z Bogiem.
W aktualnościach dnia rozmawialiśmy z panem profesorem, doktorem habilitowanym Mieczysławem Rybą.